Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, to klasyczny poradnik o komunikacji w rodzinie, napisany przez Adele Faber i Elaine Mazlisz. Drpu podanym w wydaniu audio Susan Bennett jest lektorką, a nie autorką treści. Książka należy do nurtu praktycznych poradników wychowawczych i koncentruje się nie na narzucaniu dziecku posłuszeństwa, lecz na budowaniu współpracy poprzez język szacunku. Autorki pokazują, że wiele codziennych sporów zaostrza się, gdy dorośli zaprzeczają uczuciom, wydają ogólne polecenia albo oceniają charakter dziecka. Odpowiedzi proponują zestaw konkretnych sposobów reagowania, przedstawianych w dialogach, przykładach i ćwiczeniach. Omawiają m.in. uznawanie emocji, zachęcanie do samodzielności, chwalenie w sposób opisowy, wyznaczanie granic bez upokarzania oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Celem nie jest stworzenie idealnie spokojnej rodziny. Chodzi raczej o zmianę codziennego języka tak, aby dziecko czuło się traktowane poważnie, a rodzic mógł działać stanowczo bez ciągłego krzyku, gróźb i walki o władzę. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, uznawanie uczuć zamiast ich negowania. Jedną z podstawowych tez książki jest to, że dziecko łatwiej słucha wtedy, gdy najpierw ma poczucie, że jego stan emocjonalny został zauważony. Typowa dorosła reakcja, taka jak nie przejmuj się, to nic takiego, albo nie masz powodu się złościć. Bywa wprawdzie próbą uspokojenia sytuacji, ale może zostać odebrana jako zaprzeczenie doświadczeniu dziecka. Autorki proponują zamiast tego nazwanie lub ostrożne odzwierciedlenie emocji. Można powiedzieć, że dziecko jest rozczarowane, wściekłe, zazdrosne czy zmęczone, bez konieczności zgadzania się na każde jego zachowanie. Rozróżnienie między uznaniem uczucia a przyzwoleniem na działanie ma tu zasadnicze znaczenie. Rodzic może przyjąć do wiadomości złość po odmowie zakupu zabawki, a jednocześnie nie kupować jej i nie akceptować krzyku czy bicia. Takie podejście nie jest techniką szybkiego uciszania emocji. Ma pomóc dziecku je rozpoznać, nazwać i stopniowo regulować. Kiedy nie musi ono bronić własnych przeżyć przed dorosłym, zwykle łatwiej przechodzi do rozmowy o tym, co można zrobić dalej. Książka pokazuje więc, że słuchanie jest aktywną częścią wychowania, a nie rezygnacją z granic. W praktyce wymaga to od rodzica krótkiej pauzy i odejścia od odruchu natychmiastowego pouczania lub naprawiania problemu. Po drugie, polecenia, które skłaniają do współpracy bez rozkazów i etykiet. Faber i Mazlisz analizują, dlaczego powtarzane rozkazy, kazania i oskarżenia często wywołują opór zamiast współpracy. Sformułowania w rodzaju „ile razy mam ci mówić”, „jesteś bałaganiarzem” lub „zachowuj się porządnie” przekazują frustrację dorosłego, lecz nie zawsze wskazują dziecku, co konkretnie ma zrobić. Co więcej, etykiety mogą przesuwać rozmowę z pojedynczego zachowania na rzekomy stały charakter dziecka. Dziecko przestaje słyszeć prośbę o posprzątanie, a słyszy ocenę siebie. Alternatywą jest opisanie tego, co rodzic widzi, podanie informacji i wyraźne wskazanie potrzebnego działania. Zamiast oceniać rozrzucone rzeczy, można zwrócić uwagę na ich obecność w przejściu i poprosić o odłożenie ich na miejsce. Autorki proponują także zapisywanie przypomnień, dawanie ograniczonego wyboru oraz mówienie o własnych oczekiwaniach bez atakowania dziecka. Mechanizm jest prosty, lecz wymagający komunikat ma zmniejszać wstyd i obronność, a zwiększać jasność sytuacji. Ta metoda nie zakłada, że każde dziecko spełni prośbę natychmiast. Jej wartość polega na ograniczaniu niepotrzebnej eskalacji. Rodzic nadal może nalegać na wykonanie obowiązku, ale nie musi robić tego przez zawstydzanie, grożenie ani wielokrotne podnoszenie głosu. Dzięki temu konflikt dotyczy konkretnej sprawy, a nie wzajemnego szacunku. Po trzecie, opisowa pochwała jako sposób budowania realistycznego obrazu siebie. Książka wyraźnie odróżnia pochwałę opisową od ogólnych ocen, takich jak świetnie, jesteś genialny czy jesteś najlepsza. Ogólnikowy komplement może na chwilę sprawić przyjemność, ale nie mówi dziecku, co właściwie zrobiło dobrze. Bywa też odbierany jako przesadzony, zwłaszcza kiedy nie odpowiada jego własnej ocenie sytuacji. Autorki proponują zauważanie wysiłku, wyborów i konkretnych efektów działania. Rodzic może opisać, że dziecko posegregowało klocki, pamiętało o potrzebnych rzeczach albo cierpliwie dokończyło trudne zadanie. Istotne jest również to, aby dziecko mogło samo wyciągnąć wniosek o swojej kompetencji. Z opisu działania może wynikać, że było wytrwałe, pomocne, odpowiedzialne lub pomysłowe.
Taki sposób mówienia nie polega na manipulowaniu samooceną. Dostarcza informacji zwrotnej, która jest osadzona w faktach i dzięki temu bardziej użyteczna.
Dziecko uczy się wiązać satysfakcję z procesem, a nie wyłącznie z aprobatą dorosłego. Autorki nie twierdzą, że rodzic ma stale komentować wszystkie zachowania.
Ostrzegają raczej przed automatycznym wartościowaniem osoby dziecka. Opisowa pochwała może wspierać poczucie sprawczości, ale działa najlepiej wtedy, gdy jest szczera i proporcjonalna. Nie zastąpi nauki ani praktyki, lecz może tworzyć język, w którym błędy nie przekreślają wartości dziecka, a sukcesy są zrozumiałe i nazwane. Po czwarte, samodzielność dziecka rozwijana przez wybór, odpowiedzialność i przestrzeń. Kolejny ważny obszar dotyczy tego, jak dorośli mogą nieświadomie osłabiać samodzielność dzieci. Nadmierne poprawianie, wyręczanie, odpowiadanie za nie albo nieustanne kontrolowanie może przekazać komunikat, że dziecko nie jest zdolne poradzić sobie z codziennymi zadaniami.
Faber i Maslisz proponują język, który daje mu więcej odpowiedzialności, ale nie pozostawia go bez wsparcia.
Dreptoktyce obejmuje to umożliwienie wyboru w rozsądnych granicach, pytanie o pomysły dziecka oraz unikanie automatycznych odpowiedzi na każdy jego problem.
Kluczowa jest tu równowaga. Samodzielność nie oznacza, że dziecko samo decyduje o wszystkim, ani że rodzic wycofuje się z obowiązku opieki.
Dorosły nadal ustala ramy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, czasu czy zasad domowych.
Może jednak oddać dziecku część decyzji, na przykład co do kolejności wykonania zadań lub sposobu rozwiązania drobnego problemu.
Taka praktyka pozwala ćwiczyć przewidywanie konsekwencji i podejmowanie decyzji w sytuacji, w której pomyłka nie jest katastrofą.
Książka podkreśla również wagę prywatności i szacunku dla własności dziecka.
Te drobne gesty komunikują, że jest ono odrębną osobą, a nie wyłącznie przedmiotem rodzicielskiego zarządzania.
Podejście autorki łączą z praktyczną korzyścią. Dziecko, które może uczestniczyć w rozwiązaniach, ma większą motywację, by brać odpowiedzialność za ich wykonanie. Na koniec.
Wspólne rozwiązywanie konfliktów zamiast walki o władzę. W rozdziale poświęconym konfliktom autorki proponują model wspólnego rozwiązywania problemów, szczególnie przydatny wtedy, gdy potrzeby rodzica i dziecka rzeczywiście się zderzają. Zamiast rozstrzygać każdą sytuację jednostronnym nakazem, dorosły może najpierw wysłuchać perspektywy dziecka, jasno przedstawić własne obawy, a następnie szukać możliwych rozwiązań. Ważne, aby na etapie wymyślania pomysłów nie odrzucać ich od razu.
Dopiero później wybiera się opcję, która jest wykonalna i uwzględnia istotne ograniczenia obu stron. Metoda ma większą wartość niż pozorny kompromis.
Uczy dziecko, że konflikt nie musi oznaczać zwycięstwa jednej osoby i przegranej drugiej. Może być problemem do wspólnego zdefiniowania.
Dziecko ćwiczy wyrażanie interesów, słuchanie cudzych racji oraz ocenę konsekwencji propozycji.
Rodzic natomiast nie rezygnuje z autorytetu, lecz używa go do prowadzenia procesu i ochrony spraw naprawdę nie podlegających negocjacji.
Podejście nie będzie odpowiednie w każdej chwili.
W nagłym zagrożeniu, przy konieczności szybkiego działania lub przy granicach bezpieczeństwa dorosły musi reagować bez długiej dyskusji.
Książka jest najbardziej użyteczna w powtarzalnych sporach domowych dotyczących obowiązków korzystania z rzeczy czy codziennej organizacji.
W takich sytuacjach ustalenie rozwiązania i późniejsze sprawdzenie, czy działa, może ograniczyć liczbę tych samych kłótni.
Podsumowując, ta książka będzie szczególnie wartościowa dla rodziców i opiekunów, którzy zauważają, że codzienne rozmowy łatwo zamieniają się w serię poleceń,
protestów i wzajemnego zniecierpliwienia. Skorzystają z niej także nauczyciele oraz osoby pracujące z dziećmi, ponieważ przedstawione narzędzia dotyczą zwykłych sytuacji komunikacyjnych, a nie wyłącznie życia domowego.
Jej praktyczną korzyścią jest przekład ogólnych haseł, takich jak szacunek czy empatia, na konkretne sposoby formułowania próśb, reagowania na emocje i udzielania informacji zwrotnej. Na tle wielu poradników wychowawczych wyróżnia ją konsekwentne skupienie na języku relacji.
Autorki nie obiecują prostego sposobu na natychmiastowe posłuszeństwo i nie przedstawiają dzieci jako problemu, który należy skuteczniej kontrolować. Pokazują raczej, jak forma komunikatu wpływa na to, czy dziecko będzie się broniło, współpracowało czy uczyło odpowiedzialności.
Dużą zaletą jest połączenie stanowczych granic z uznaniem emocji. Książka nie utożsamia szacunku z pobłażliwością ani samodzielności z brakiem zasad.
Warto jednak czytać ją jako zbiór umiejętności do ćwiczenia, nie jako uniwersalną odpowiedź na wszystkie trudności wychowawcze.
Przy poważnych problemach rozwojowych, kryzysach psychicznych lub przemocy potrzebne może być dodatkowe specjalistyczne wsparcie.
Mimo tego ograniczenia poradnik pozostaje trwałą pozycją, ponieważ pomaga zmienić powtarzalne, drobne interakcje, z których w dużej mierze składa się atmosfera rodzinnego życia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Susan Bennett, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.